Strefa komentarzy.
Dzień dobry, strefa komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Witam Kuba Kaługa, a w studiu razem ze mną dzisiaj Ryszarda Wojciechowska, zawsze pomoże.
Dzień dobry.
Rafał Mrowicki, xyz.pl.
Dzień dobry.
Oraz profesor Piotr Ziębło, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry państwu.
Kłaniam się panie profesorze, bardzo się cieszę, że pan przyjął nasze zaproszenie, ale od polityki wielkiej i poważnej zaczniemy i można powiedzieć prekampanijnego weekendu, a może już w zasadzie kampanijnego, bo można chyba powiedzieć, że kampania wyborcza w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej trwa w najlepsze rafale.
No tak. Wybory zostaną rozpisane dopiero w połowie stycznia, ale ta kampania już jest bardzo intensywna i coraz bardziej dynamiczna. W sobotę mieliśmy konwencję dwóch najsilniejszych kandydatów opcji rządowej, czyli Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowni. Trochę różniły się te wystąpienia moim zdaniem i też momentami miałem wątpliwości, czy na pewno słucham wystąpień kandydatów na prezydenta, czy może konwencji przed wyborami parlamentarnymi, zwłaszcza konwencja Rafała Trzaskowskiego mi tak trochę pobrzmiewała.
A to chyba taki standard w naszym kraju już jest, że te kampanie prezydenckie są takie bardziej o charakterze exposé premiera, trochę bym powiedział.
Tak, trochę o wszystkim, o tym, czego też niekoniecznie możemy dopatrzyć się w kompetencjach i zadaniach prezydenta.
Kto na tych konwencjach wypadł lepiej, twoim zdaniem, Ryszardo?
Nie chciałabym oceniać, kto lepiej, bo zgadzam się tutaj z Rafałem, że obie konwencje, zarówno Szymona Hołowni, jak i Rafała Trzaskowskiego, były konwencjami wielkich obietnic. No, wiadomo, na czym polega władza prezydenta i że prezydent głównie zajmuje się bezpieczeństwem i to są jego prerogatywy. Wpływ na gospodarkę ma niewielki, wpływ na życie emerytów czy innych ma też niewielki, chyba że ma podpisać ustawę. No to wtedy tak, ten wpływ jest duży. Ale powiedziałabym, że ja widziałam konwencję Rafała Trzaskowskiego w telewizji, a na konwencji Polski 2050 byłam w Teatrze Szekspirowskim i lepiej się temu przyglądałam. I muszę powiedzieć, że Szymon Hołownia nie zawiódł, bo rzeczywiście ja miałam wrażenie, że na scenie Teatru Szekspirowskiego stoi aktor, który opracował sobie świetnie własną rolę i aforyzm za aforyzmami typu Belweder na kółkach będzie, jeżeli on zostanie prezydentem, że czyli będzie raz w miesiącu jeździć do narodu i
tak
i
jak
mówić,
otworzył Sejm, tak otworzy Belweder.
Tak, otworzy Belweder.
Tak.
Tak, że każdy z nas będzie prezydentem, jeżeli on zostanie prezydentem. To jest bardzo ciekawe. Nie wiem, na czym nasze prerogatywy miałyby polegać.
Czy ktoś tę władzę już poczuł chociaż na miastkę?
No więc to po prostu była konwencja, powiedziałabym, wesoła, na miarę teatru szekspirowskiego. Wesołe kumoszki, powiedziałabym, chwilami. To tak pobrzmiewało mi. Ale jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, podobnie, tam było dużo obietnic, ale nie sądzę, żeby jakikolwiek kandydat na prezydenta zachowywał się teraz inaczej. No bo jeśli chce się wygrać wybory albo mieć dobry wynik w wyborach, no to trzeba obiecać dużo, a nawet jeszcze więcej niż dużo. Więc w tym nie ma nic dziwnego.
W tym samym dniu, w którym odbywały się te konwencje, Karol Nawrocki z kolei spotkał się z młodzieżą w Lublinie. Tutaj być może cudzysłów, no ale tak było to opisywane jako spotkanie z młodzieżą. I tam się właśnie odnosił do tego, że on słyszał tych kontrkandydatów, te stand-uperskie niemalże wystąpienia, jak to powiedział.
To prawda, tak mówił w swoim, zaczynając swoje wystąpienie podczas spotkania w Lublinie, odnosił się do swoich oponentów, głównie do Rafała Trzaskowskiego, ale też Rafał Trzaskowski odnosił się głównie do Karola Nawrockiego w swoim wystąpieniu. Szymon Hołownia atakował w różny sposób zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i też swojego głównego koalicjanta, czyli Rafała Trzaskowskiego, Koalicję Obywatelską, dwóch liderów. Tam w Teatrze Szekspirowskim były wizerunki Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska jako tych, którzy dzielą się Polską. Ale wracając jeszcze do Karola Nawrockiego, on cały czas podkreśla, że jest niepartyjny, że jest kandydatem obywatelskim. Tutaj chciał jakoś zarzucić Rafałowi Trzaskowskiemu, że On jako wiceprzewodniczący największej partii w Polsce, największej partii sprawującej władzę, nie może być obywatelski, nie może być niezależny. Tutaj mamy też takie prześciganie się przez kandydatów w tym, kto jest bardziej niezależny. Podobne zabiegi widzieliśmy w Teatrze Szekspirowskim, gdzie Szymon Hołownia i jego ludzie przez różne przypadki odmieniali tę niezależność. Jeden z kandydatów jest niezależny, bo jest szefem partii, jeden, bo jest bezpartyjny, inny, bo jak to powiedział Donald Tusk, sam trochę osiwiał przez niezależną opinię wiceprzewodniczącego swojej partii.
Redaktor Wojciechowski.
To bym powiedziała, że Platforma i Donald Tusk nie udają, że Rafał Trzaskowski nie jest członkiem Platformy. Jest po prostu partyjnym politykiem i kandydatem. Natomiast wracając jeszcze do tej soboty z Karolem Nawrockim, no to tam były naprawdę memotwórcze, powiedziałabym, sytuacje, jak to wnoszenie przez kandydata na prezydenta lodówki. No ja,
to mówimy o poranku, wizycie na terenach.
Tak, mówimy na Dolnym Śląsku, tak. Ja pomijam fakt, że robił zarzuty, prawda, kandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu, że tutaj jest taka wystawna konwencja zamiast pomagać ludziom na południu Polski, ale on, Karol Trzaskowski, Warszawa i inne wielkie miasta pomagały na tyle, na ile mogły. Także no, to mi się wydało zabawne.
Pan profesor Piotr Ziembło przysłuchuje się temu wszystkiemu. Mnie się takie pytanie rodzi do pana. Pan jest ekspertem w zakresie prawa konstytucyjnego. Patrzy pan na to wszystko. Zna pan doskonale terminarze wyborcze, terminy. W małym palcu pan zapewne ma kodeks wyborczy i wie pan, jak to powinno wyglądać. I co sobie myśli ekspert z zakresu prawa konstytucyjnego, kiedy obserwuje te poczynania kandydatów na kandydatów?
Co sobie myśli ekspert? No, myślę sobie, że niestety nasze prawo jest wielce niedoskonałe, bo nie ma regulacji prekampanii wyborczej. Apele Państwowej Komisji Wyborczej, które były przed poprzednimi wyborami, aby zachować powściągliwość, no jak widzimy, nie skutkują. Tutaj kultura polityczna w Polsce jeszcze jest daleko za tymi rozwiniętymi demokracjami. No i wykorzystuje się luki prawne, finansując tak naprawdę normalną kampanię wyborczą jeszcze przed jej rozpoczęciem.
Bo to jest kampania wyborcza pełną gębą, tak mówmy się.
Nie jest kampania wyborcza w rozumieniu kodeksu wyborczego, natomiast jest to...
Ona się zacznie, kiedy marszałek Sejmu ogłosi termin wyboru.
Tak jest, a to jest normalna agitacja, która jest prowadzona przez kandydatów. Oczywiście tutaj trzeba też powiedzieć, że przewaga największych ugrupowań politycznych jest widoczna, bo można mówić o tym, że Karol Nawrocki jest kandydatem obywatelskim, ale to jest takie mydlenie oczu, bo wiadomo, że jest to kandydat namaszczony przez największą partię opozycyjną. I ta przewaga jest widoczna. To zresztą było widać także w przypadku konwencji Szymona Hołowni, który próbuje przebić się do mediów jako ten kandydat trzeci. Podobne zabiegi pewnie będą wykonywać inni kandydaci, no, czy Mentzen, czy potencjalny kandydat Lewicy. I tutaj oczywiście kto bardziej się przybije do mediów i pokaże, że jednak ma jakąś szansę, no to może liczyć na przyzwoity wynik, choć wydaje się, że ten duopol polityczny nie dopuści do tego, by ktoś trzeci go próbował rozbijać, no chyba, że wydarzą się jakieś nadzwyczajne sytuacje. Natomiast z punktu widzenia prawnego, no mamy problem od wielu, wielu lat. To jest też problem natury politycznej, bo politycy nie chcą tego rozwiązać.
Tylko politycy w zasadzie mogą go rozwiązać, prawda?
Tylko politycy,
potrzeba zmian w prawie.
To jest kwestia zmiany kodeksu wyborczego i dostosowania kodeksu wyborczego do tej zmieniającej się rzeczywistości, bo żyjemy tak naprawdę w czasach permanentnej kampanii.
Ale Ryszarda, przyzwyczailiśmy się, że już w wolnej Polsce kampanie wyborcze trwają permanentnie. To znaczy kończy się jedna kampania, wchodzimy w następną. Politycy właściwie, jeśli miałabym mieć pretensje do wszystkich o to, to to, że oni właściwie nie zwalniają tempa, tylko cały czas pracują na kampanijnie właściwie. I już myślę, że dla obywateli nie ma to większego znaczenia. Po prostu my się przyzwyczailiśmy, że już jesteśmy w kampanii. Nawet nikt tego prekampanią nie nazywa. Już jesteśmy w kampanii, kandydaci wychodzą, kandydaci walczą, pokazują się i tak to trwa.
Ale ja myślę, że też dziennikarze są też po części trochę winni temu wszystkiemu, relacjonując te
No tak,
nie
no,
kampanijne
ale...
kampanie. Mówię, no, ale o, jak... nie mówię o prekampanii. Mówię o tym, co się dzieje, o tej formie pozostawania w ciągłej kampanii.
No tak, no trochę jesteśmy takimi
lata,
naczyniami połączonymi tutaj, prawda? My żyjemy z polityki, polityka żyje też dzięki nam, więc nie da
mamy
się od
mamy swoje
tego
obowiązki,
odejść,
prawda? Więc trudno też obok pewnych rzeczy przychodzić. Obojętnie pytanie, czy jest jakieś
ja mam tylko
inne...
jeszcze inne pytanie. Tak. Czy w związku z tym, że ta kampania, czy prekampania zaczęła się tak szybko, czy ona się gdzieś tam po 2-3 miesiącach nie wypali, bo jednak nastąpi znużenie ludzi, znużenie obywateli tym ciągłym takim, tą ciągłą walką polityczną.
I trochę
no,
wywołujesz moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać, gdzie jest przywołany zresztą przez pana profesora Sławomir Mentzen w tym wszystkim?
Sławomir Mentzen być może czeka na potknięcia swoich rywali. Myślę, że będzie chciał powalczyć o elektorat prawicowy z Karolem Nawrockim.
A może szanuje terminy konstytucyjne?
Myślę, że niekoniecznie, bo on jako pierwszy został ogłoszony z partii sejmowych jako kandydat na prezydenta i również pierwszy wystartował ze swoją kampanią outdoorową. Jakiś czas temu rozmawiałem ze Sławomirem Mentzenem. Mówił, że liczy, że właśnie Karol Nawrocki będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Uznał go za dużo łatwiejszego przeciwnika niż na przykład Przemysław Czarnek, który jest ostrzejszym politykiem i jest też dużo bardziej popularny, ale ma też dużo bardziej negatywny elektorat poza Prawem i Sprawiedliwością. Choć też... niewykluczone, że Sławomir Mentzen też się przyliczy. Widzimy sondaż dla Wirtualnej Polski z tego tygodnia, w którym Karol Nawrocki zyskuje, jeżeli chodzi o poparcie wśród kandydatów na prezydenta, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze mógłby liczyć na nieco więcej punktów niż jeszcze niedawno.
Problem z Mentzenem jest taki, że jest dużo słabszym kandydatem niż na przykład byłby Krzysztof Bosak, który już w tych bojach wyborczych przetarł się również w kampanii prezydenckiej. I on by sobie poradził, wiedziałby. A ja mam wrażenie, że Mentzen dostał jakieś zadyszki już na samym starcie, że nie bardzo ma czym, że tak powiem, podniecać elektorat i być może dlatego schował się, na razie przygląda się, zobaczymy.
Niskokaloryczne ale, paliwo, rozumiem.
Ale też nie wykluczałabym tego, że może jeszcze nastąpi jakaś zmiana w samej Konfederacji. Być może wskoczy na to miejsce czarny koń Konfederacji, czyli Krzysztof Bosak.
Nie zobaczymy, ale to do tego wrócimy. Za chwilę wrócimy też do kompetencji prezydenta, o których mówiliśmy, bo prezydent może chociażby do Trybunału Konstytucyjnego odesłać ustawę, ale o tym już po krótkiej przerwie.
Strefa komentarzy.
A w strefie komentarzy cały czas są z nami dzisiaj Ryszarda Wojciechowska, zawsze pomoże, Rafał Mrowicki, xyz.pl oraz profesor Piotr Ziębło, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. I panie profesorze, chcę się do pana zwrócić z pytaniem konkretnym dość. Wczoraj prezydent powierzył, namaścił, można powiedzieć, nominował jakkolwiek nowego przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego. Pan Bogdan Święczkowski został tymże przewodniczącym. Jak się panu ta zmiana podoba?
No cóż, można powiedzieć, że zmiana jest personalna, natomiast zmiany jakościowej nie ma. To nie jest osoba, która odbuduje pozycję Trybunału Konstytucyjnego. Wręcz przeciwnie, przeszłość za obecnym prezesem Trybunału Konstytucyjnego ciągnie się i niejasna, i nie najlepsza, bo on jest w dużej mierze autorem tych działań ministra Ziobry, które były ewidentnie niezgodne z prawem. Nie jest to też osoba, która cieszy się autorytetem w środowisku prawniczym. No i myślę, że to będzie osoba, która będzie swoistym wygaszaczem Trybunału Konstytucyjnego, no bo liczba sędziów Trybunału Konstytucyjnego spada. Jeszcze do tego mamy dublerów w składzie Trybunału Konstytucyjnego. Biorąc pod uwagę to, że te mandaty są nieobsadzane, no Trybunał Konstytucyjny w pewnym momencie przestanie w ogóle mieć możliwość podejmowania jakichkolwiek rozstrzygnięć. I tak dzisiaj te rozstrzygnięcia często obarczone są wadami prawnymi, a niedługo już nawet fizycznie nie uda się zebrać tej liczby sędziów, która jest wymagana dla na przykład rozstrzygania wniosków prezydenckich w ramach kontroli prewencyjnej.
Co to oznacza dla stanu prawnego w Polsce albo dla bezpieczeństwa prawnego przeciętnego obywatela?
Nie mam wątpliwości, że to jest z perspektywy obywateli rozwiązanie bardzo niekorzystne, dlatego że nie będzie podmiotu, który będzie uchylał te ustawy, które są ustawami godzącymi w podstawy konstytucyjne. A to jest pokusa dla rządzących i to w zasadzie dla każdych rządzących, że skoro nie ma kontroli, to możemy znacznie więcej. Więc odbudowa Trybunału Konstytucyjnego powinna być priorytetem, ale tutaj też jest pytanie, jak to zrobić. No moim zdaniem kluczowym byłoby przyjęcie ślubowania od tych sędziów, którzy zostali w 2015 wybrani legalnie i wprowadzenie ich do Trybunału Konstytucyjnego. To jest pierwszy krok. Ale
na to się nie zanosi, mówiąc
na to się nie wprost, zanosi i ja nie mam wątpliwości, że obecny prezydent tego nie dokona. Natomiast wydaje mi się, że jeśli doszłoby do zmiany na stanowisku prezydenta, to nowy prezydent taki pierwszy krok pewnie by uczynił.
A dlaczego, jak sądzicie, dlaczego właśnie Bogdan Święczkowski został prezesem Trybunału Konstytucyjnego?
Jeśli mogę, to jeszcze moim zdaniem z bardzo prostego powodu. Powód jest taki, że jest to z tych dwóch kandydatów, którzy zostali przedstawieni, kandydat, który ma dłuższą perspektywę bycia prezesem, bo jego kadencja kończy się później. Więc wydaje mi się, że pragmatyka tutaj była...
Krócej jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
Krócej jest sędzią Trybunału
Konstytucyjnego. Od 2022 roku,
czyli te 6 lat będzie mógł sprawować funkcję prezesa. No.
Czyli tak naprawdę to walka polityczna? Stricte polityczna o możliwość kontrolowania jeszcze ustaw, które będą wychodziły z parlamentu?
No tak, PiS cały czas chce trzymać łapę, przepraszam za to określenie kolokwialne, na Trybunale Konstytucyjnym, który staje się atrapą. Właściwie od pewnego czasu już jest atrapą.
Tak,
więc tak jak pan profesor powiedział, nie ma określonej liczby członków, prawda? Tam są neosędziowie. Więc właściwie to, co podejmie Trybunał Konstytucyjny, mówiąc takim prostym językiem, może stać się nieważne. I to jest również tutaj niebezpieczeństwo. A wracając jeszcze do Bogdana Święczkowskiego, to jedno jest pewne, że on żadnym odkryciem nie będzie, nawet tym towarzyskim dla prezesa, ale no, będzie próbował na razie udawać, że chce się dogadać z władzą ustawodawczą i z władzą uchwałodawczą i wychodzi z tym. Ale tak naprawdę to ja myślę, że jak nie wiadomo, o co chodzi w tym dogadaniu się, to chodzi o pieniądze i o to, że obecna koalicja chce uciąć pieniądze dla Trybunału Konstytucyjnego i na co oczywiście sami sędziowie tam obecni no nie chcą wyrazić zgody, bo to są duże pieniądze. No wystarczy wspomnieć o magister Przyłębskiej, która odchodzi z odprawą w wysokości 250 tysięcy, do tego ekwiwalent za urlop 200 tysięcy. To nie wiem, ile tego urlopu trzeba było mieć i jak ciężko pracowała przez te lata. I do tego jeszcze emerytura czy pensja, prawda, bardzo wysoka. No to są ogromne pieniądze, a jest to tak naprawdę trybunał, który no, nie funkcjonuje.
Rafale?
Tak jak Ryszarda powiedziała, Bogdan Święczkowski odkryciem nie jest, nie będzie, bo tutaj wszystko w sumie jest jasne.
Doskonale go też znamy od czasu, kiedy był szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Tak, później prokurator krajowy, gdy ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro, bardzo bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry, kilkanaście lat temu kandydat Prawa i Sprawiedliwości do parlamentu, który ostatecznie mandatu nie przyjął, ale znamy jego poglądy, wiemy, że wielokrotnie się z nimi publicznie odnosił. Oglądałem wczoraj pierwszy wywiad, którego udzielił już w nowej roli. W telewizji Trwam zapowiadał, że chciałby pod jego sterem Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał więcej ustaw niż ostatnio, co moim zdaniem nie powinno być szczególnie trudnym zadaniem, bo w ostatnich latach Trybunał działał wyjątkowo niesprawnie i rozpatrywał tych ustaw naprawdę bardzo niewiele i rzadko się zbierał. Często byliśmy świadkami tego, że posiedzenia Trybunału były odraczane i na niektóre rozstrzygnięcia trzeba było czekać bardzo długo.
Albo były to rozstrzygnięcia, przepraszam, wątpliwe, jak w przypadku Komisji Śledczej, prawda? Gdzie Trybunał Konstytucyjny stwierdził, podważył, że komisja jest niekonstytucyjna.
Legalność Komisji do Spraw Pegasusa.
I w zasadzie nikt nic nie wie nic z tego już, prawda? Jak ma się w tym odnaleźć przeciętny obywatel? Bo trochę przechodzimy do tematu, który chciałem wywołać właśnie tym powołaniem Bogdana Święczkowskiego, formalnym już powołaniem na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy, gdzie my tak naprawdę jesteśmy dzisiaj, jeżeli chodzi o rozpoczętą lata temu reformę wymiaru sprawiedliwości i rok po próbach reformowania reformy nieudanej, panie profesorze?
No to jest bardzo trudne pytanie, bo jesteśmy zdecydowanie w tyle w stosunku do tego, od czego zaczynaliśmy. Sądy działają nieefektywnie, Trybunał Konstytucyjny praktycznie nie działa, bo spadek liczby orzeczeń jest ogromny, a te orzeczenia, które są wydawane, one są przewidywalne. No tutaj powiem szczerze, od 2015 roku trudno było nie trafić z tym, jaki będzie wyrok, czy jakie będzie postanowienie Trybunału Konstytucyjnego. Sąd Najwyższy jest kompletnie zniszczony, jeśli chodzi o jego skład, więc mamy poważny problem z wymiarem sprawiedliwości i myślę, że tutaj wola polityczna, żeby jednak stworzyć niezależne sądownictwo, też jest mocno dyskusyjna, bo każdy chce mieć jakiś wpływ na sądy. Wystarczy spojrzeć na ministrów sprawiedliwości. To oczywiście nikt nie robił tego tak jak ministrowie Prawa i Sprawiedliwości, w sposób, bym powiedział, taki wręcz bandycki czasami. Natomiast te próby ręcznego sterowania sądownictwem były i niestety, no tak jak powiedział kiedyś Montesquieu, że władza sądownicza jest to żadna władza, no to w Polsce ona taką pozycję ma i jeśli to, nie dofinansujemy...
To wywołując Montesquieusza, to jeszcze jest w ogóle trójpodział władzy w pana ocenie?
Znaczy trójpodziału władzy to w ogóle już współcześnie nie ma, dlatego że tych różnych niezależnych organów mamy bardzo wiele. To jest taka trochę, bym powiedział, uproszczenie. Natomiast rozumiem pytanie, no i ta władza sądownicza, trudno ją uznać za władzę w pełni niezależną. I jeśli tego nie odbudujemy, niezależnego sądownictwa, to znowu, odwołując się do tego, co już powiedziałem, z perspektywy praw jednostki, my będziemy tymi najbardziej poszkodowani.
A jest z tego jakieś takie polityczne wyjście? Bo kiedy pytam o to polityków rządzącej koalicji, to zawsze odpowiedź sprowadza się do pana prezydenta ostatecznie. Wybory prezydenckie przed nami w połowie tego roku. No pytanie, czy jeżeli się coś... No nie wiemy, no to jest trochę wróżenie z fusów, ale chodzi mi o to, czy jeżeli kryzys polityczny będzie się przeciągał w Polsce, to ten kryzys prawny siłą rzeczy musi się przeciągać, nie ma innej możliwości wyjścia z tego klinczu?
On się będzie przeciągał, bo chociażby jeśli spojrzymy na liczbę neosędziów, która stale rośnie, no nie można tego problemu rozwiązać jednym cięciem, odcinając te osoby z zawodu, bo tutaj sytuacja wielu osób była specyficzna, no chociażby mamy absolwentów Krajowej Szkoły Prokuratury i Sądownictwa, którzy nie mieli w zasadzie wyboru, musieli ubiegać się o nominację, bo groziły im ogromne sankcje finansowe, jeśli by tego nie uczynili. Więc to musi być problem rozwiązany kompleksowo, spójnie i pytanie, na ile minister sprawiedliwości, a domyślę premier, będzie chciał oddać swojej władzy, stworząc na przykład wewnętrzne procedury sądowe, a nie kontrolę prowadzoną przez ministerstwo. No tu jest jeszcze problem delegacji do ministerstwa sędziów i wiele, wiele problemów. No moim zdaniem najprostszym rozwiązaniem byłoby stworzenie rzeczywiście niezależnej władzy sądowniczej z likwidacją Ministerstwa Sprawiedliwości i przekazaniem jego kompetencji pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego. Ale wydaje mi się, że to jest rozwiązanie, które z perspektywy politycznej szans nie ma.
Ryszardo, pewnie wracamy do tego, o czym mówiliśmy, jeżeli chodzi o prekampanię i kampanię. To politycy musieliby zdecydować o ograniczeniu swojej władzy, a jak wiemy, to się nie dzieje.
Ja dzisiaj słuchałam wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który mówił, że to się da tylko konstytucyjnie naprawić. I też mam wątpliwości. Chociażby takie, że do zmian konstytucyjnych potrzeba chyba 3/4 parlamentu.
2/3.
Tak, 2/3, przepraszam. Także to z góry też jest niemożliwe, bo jeszcze nie w tej kadencji. Więc my w takim chocholim tańcu będziemy się kręcić. Nadzieja w tym, że nastąpi zmiana prezydenta, takiego, który nie będzie wetował tych wszystkich projektów, ustaw, które będzie próbował rząd Donalda Tuska zreformować. Lepiej lub gorzej, ale będzie to próba jakiejś reformy, tak mi się wydaje. Na razie prezydent Duda wetuje z sukcesem. No, poczekajmy do maja, zobaczymy jak to będzie.
Rafale, czego ty się spodziewasz?
Po wyborach prezydenckich czy po...
Generalnie w kwestii przyszłości wymiaru sprawiedliwości w Polsce, bo myślę jednak, że to nie jest takie proste, że wygra wybory ktoś z innej opcji i na pstryknięcie palcem uzdrowi wymiar sprawiedliwości.
Pan profesor wspomniał o pomyśle likwidacji Ministerstwa Sprawiedliwości i przekazaniu kompetencji ministra Sądowi Najwyższemu. W zeszłym tygodniu Komitet Stały Rady Ministrów przyjął ustawę o rozdzieleniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Jeżeli już mogłaby ona wejść w życie, to na pewno po wyborach prezydenckich, bo jak wiadomo, prezydent Andrzej Duda jest orędownikiem łączenia tych funkcji. Zapoznawałem się z tym projektem, rozmawiałem też o nim z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim, który był tym ministrem sprawiedliwości, który tracił funkcję prokuratora generalnego, i z posłem PiS-u Michałem Wójcikiem, który w 2016 tę funkcję ponownie łączył. I ten projekt zakłada spore zmiany w samym zarządzaniu prokuraturą. Czy będzie to jakiś pierwszy krok do zmniejszenia wpływu rządu, ministra sprawiedliwości na to, jak funkcjonuje system sądowniczy, system prawny. Zobaczymy. Myślę, że jakaś szansa na to jest, ale ten projekt jeszcze pewnie czeka na kolejne swoje etapy.
Redaktor Ryszard Wojciechowski.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że rządowi będzie zależeć na, że tak powiem, przyspieszeniu w ogóle jakichkolwiek prac, dlatego że jednym z założeń, jednym z postulatów tej władzy było rozliczenie poprzedniej władzy. No, z tym jest różnie. Są jakieś zarzuty, nie ma jeszcze aktów oskarżenia. Elektorat się niecierpliwi i być może, bo zbliżamy się do rocznicy zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska, być może właśnie za to będzie rząd Donalda Tuska rozliczany, chociaż tak naprawdę te zaszłości to są lata zaniedbań w systemie sądowniczym. Tak myślę, bo tutaj każda władza jakoś się po drodze dokładała. No, prawdziwej dewastacji moim zdaniem dokonano przez ostatnich 8 lat, kiedy PiS rządził, dlatego że...
I siłą rzeczy chyba najmocniejsze były też obietnice w kampanii wyborczej związane z koniecznością reformy tego zdewastowanego wymiaru sprawiedliwości.
Otóż tak. Także tutaj myślę, że Donaldowi Tuskowi bardzo będzie zależało. Aczkolwiek na przykład wczorajsze takie zdalne sterowanie, prawda, mówienie, wskazywanie, chodzi o syna Jacka Kurskiego, sprawę.
To chyba nie
powinno mieć jednak miejsca.
Chyba nie tego byśmy chcieli, prawda?
Że to jest właśnie takie w stylu ziobrowym. I tego powinna jednak obecna władza unikać, bo tak naprawdę ten świadomy elektorat zrozumie, że nie tędy droga.
Trzeba
załatwiać tę sprawę, ale to się załatwia po prostu między premierem a ministrem, a nie na posiedzeniu rządu i w obecności kamer.
I nie pod publiczkę zapewne. Ale chcę jeszcze wrócić w naszej dyskusji do prekampanii, kampanii niekończącej się, nierozpoczynającej się, bo patrzymy na ekrany telewizji informacyjnych i tam przed chwilą widzieliśmy Karola Nawrockiego, jeśli dobrze spojrzałem, w Radomsku, w jakimś przedsiębiorstwie komunikacyjnym, Rafał Trzaskowski w zajezdni tramwajowej w Łodzi. I chcę wrócić trochę do tego, o czym pan profesor mówił, że wymaga to konieczności, ukrócenie tych praktyk wymagałoby zmian w prawie. Mamy przykłady takie na świecie, gdzie można znaleźć sposoby na polityków, żeby oni nie męczyli obywateli permanentną kampanią wyborczą?
Znaczy, są pomysły, pomysłów jest wiele, można wprowadzić zasady szacowania kosztów kampanii, można wprowadzić, jak to jest popularne w tych bardziej demokratycznych państwach Ameryki Łacińskiej, zasadę rozliczania kampanii stałej, czyli po kolejnych wyborach rozpoczyna się już okres, gdzie wydatki na kampanię są zaliczane na poczet kolejnej kampanii.
Czyli nie wtedy, kiedy na przykład marszałek Sejmu ogłosi termin wyborów, nie wtedy rusza cała procedura wyborcza i kodeks wyborczy, tylko już od dzień po wyborach już się zaczyna liczyć koszty, tak. I liczy się je przez całą kadencję.
Liczy się przez całą kadencję, dokładnie, więc
brzmi rozsądnie.
Jak ktoś wyda swoje środki już na początku, no
to mu nie starczy
na
kampanię.
Na koniec, będzie miał tych możliwości podjęcia działania. No ale to wymaga daleko idącej reformy prawnej i no, znowu wracamy do tego samego, woli politycznej, bo problem jest woli politycznej. Prawo można łatwo zmienić. No, mamy prawników, którzy są w stanie przygotować odpowiednie projekty. Nawet same Rządowe Centrum Legislacji nie miałoby z tym najmniejszego problemu, ale no, bez woli politycznej, woli zmiany, no, tego nie zmienimy. No, a trzeba sobie powiedzieć, że największe ugrupowania polityczne nie są specjalnie tym zainteresowane, bo to one mają największe możliwości finansowe, jeśli chodzi o działania prekampanii.
Ale obywatele mogliby tym być zainteresowani.
Obywatele pewnie tak, to czemu też dają czasem wyraz, gdy pojawiają się politycy zapowiadający zmiany w tych kwestiach. Tutaj też nawet w rządzie widać spór między Polską 2050 a pozostałymi koalicjantami, jeżeli chodzi o zarządzanie spółkami Skarbu Państwa. Ale no, wracamy do tej woli politycznej. Czy którykolwiek polityk porwie się na taki projekt, na jego realizację, zarówno z obecnej opozycji, czy ze strony obecnie rządzącej? Bo dla jednych i drugich byłoby to ograniczające. Czy ktokolwiek z nich pozwoliłby sobie na takie finansowe związanie rąk? Obawiam się, że mogliby nie zdecydować się na takie ruchy, nawet jeżeli byłoby to wskazane odnośnie przejrzystości i transparentności.
I Ryszarda Wojciechowska zgłasza się jeszcze.
Ja mam bardzo prozaiczne pytanie. Czy prezes IPN-u, Karol Nawrocki, jest w tej chwili na urlopie? Bo nie wiem, bo jest prezesem IPN-u. Jest prezesem IPN-u i moim zdaniem powinien obecnie siedzieć w gabinecie albo na naradzie, albo pracować na rzecz IPN-u, bo za to dostaje pieniądze.
I będę wzięcie pytać, urlopu chyba dopiero na styczeń zapowiedzieli.
No więc właśnie, a poza tym, no jaki to będzie długi urlop na całą kampanię? Nie wiem, kto ma tyle, czy to będzie bezpłatny urlop. To wszystko trzeba będzie jeszcze prześwietlać.
Może ma tyle urlopu zgromadzone, co Julia Przyłębska na przykład, tak, była prezes Trybunału.
Być może. To wszystko trzeba będzie prześwietlać i temu się przyglądać. No ale patrzę na ten obrazek i pytam się, co prezes robi IPN-u, co prezes IPN-u robi w Radomsku dzisiaj.
Te zdjęcia przed chwilą na ekranach telewizorów. Nie mam pewności, czy to była transmisja na żywo. Chyba tak, tak mi się wydaje, ale tego pewien nie jestem. Natomiast pytanie zasadne jest takie, czy politycy powinni, zwłaszcza ci, którzy sprawują jakiekolwiek funkcje publiczne, w trakcie sprawowania tych funkcji, no, prowadzić kampanię wyborczą.
Tutaj też mamy częsty obrazek, że Rafał Trzaskowski bardzo często opuszcza sesję Rady Warszawy i bywa w tym czasie na spotkaniach z sympatykami w różnych innych częściach Polski, a w Bielsku Białej czy w Lublinie raczej nie ma radnych Warszawy głosujących uchwały ważne dla miasta, które potem on jako prezydent musi realizować i wdrażać.
Pan profesor kiwa głową.
Tak, no bo to jest...
Z takim trochę rozżaleniem, jak rozumiem.
No to jest duży problem. No tutaj zaczęło się też bardzo niefortunnie w przypadku Karola Nawrockiego, gdzie IPN na portalach społecznościowych umieścił wpis jednoznacznie polityczny. No a biorąc pod uwagę chociażby ustawę regulującą funkcjonowanie IPN-u, no ten element apartyjności jest silnie akcentowany. Więc mamy kolejny problem, z którym sobie nie radzimy. No i ktoś powie, że to jest ich czas wolny, ale to są jednak godziny pracy. To nie są osoby, które pracują od jakiejś godziny 20 do 24, a cały dzień mają wolny, bo akurat w tym czasie jest ta kampania prowadzona.
No i więc nie pracują w prywatnych przedsiębiorstwach.
Nie pracują we własnej spółce, nie wykonują wolnego zawodu, bo to też jest wtedy zupełnie inna sytuacja.
Jest to zdecydowanie niewolny zawód i tak dzisiaj spuentujemy nasze spotkanie, a gośćmi Strefy Komentarzy byli dzisiaj profesor Piotr Ziębło, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Rafał Mrowicki, portal XYZ oraz Ryszarda Wojciechowska, Zawsze Pomoże. Strefę Komentarzy prowadził Kuba Kaługa, a wyprodukowała ją Ewa Palińska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy.